o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, w kolejnych poradach zdrowotnych wita Państwa Elżbieta Dębska i
Magdalena Przybyłowska.
Proszę Państwa, jak każdego roku w listopadzie, chociaż jeden program poświęcamy cukrzycy. A to dlatego, że 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W tym dniu urodził się profesor Banting, odkrywca insuliny. Cukrzyca to niestety epidemia XXI wieku. Już tak się mówiło w XX wieku, że jest to epidemia. No i niestety przeszła ona na rok następny. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony Polaków. Mówi się nawet, że to są 4 miliony. I niestety wskaźnik ten nadal rośnie. Jeśli chodzi o definicję cukrzycy, to cukrzyca to grupa chorób metabolicznych. To nie jest jedna choroba, tylko cała grupa, która charakteryzuje się nieprawidłowym podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, czyli tak zwanym przecukrzeniem albo hiperglikemią. Wynika to z defektu wydzielania insuliny lub z defektu działania insuliny, czyli w organizmie albo insuliny jest za mało i dalej nie ma w ogóle tej insuliny, albo insulina jest, ale nie może działać. Te przewlekłe poziomy cukru we krwi, ta przewlekła hiperglikemia jest bardzo groźna, bo prowadzi do uszkodzeń, do zaburzeń czynności, a w końcu do niewydolności różnych narządów. Przede wszystkim oczy, nerki, nerwy, naczynia krwionośne, serce. Ponieważ wspomniałam, że jest to grupa chorób metabolicznych, to zrobię ten podstawowy podział. Proszę Państwa, 90% cukrzycy, ta najbardziej popularna, to jest cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 2, gdzie bardzo często dominuje tak zwana oporność na insulinę, czyli insulina jest produkowana, ale organizm nie jest na nią wrażliwy, komórki nie są wrażliwe na tę insulinę. W związku z tym ta trzustka produkuje tej insuliny coraz więcej, jest jej bardzo dużo, a efektu nie ma. Ale konsekwencją tego jest to, że zmęczona trzustka przestaje później tę insulinę też produkować. Natomiast cukrzyca typu 1, na której chorują przede wszystkim dzieci, młodzież i młodzi dorośli, to taka cukrzyca, w której dochodzi do całkowitego zniszczenia komórek trzustki produkujących insulinę. Dzieje się to stopniowo, ale w konsekwencji dochodzi do całkowitego niedoboru insuliny. Są jeszcze inne typy cukrzycy, już takie mniej znane, mniej popularne, ale między innymi powiem Państwu, że może być cukrzyca polekowa, jeśli ktoś jest długo leczony sterydami. Hormony, sterydy mają wpływ na poziom cukru we krwi, uwalniają ten cukier z wątroby i poziom cukru we krwi się podnosi i może dojść do cukrzycy takiej właśnie posterydowej. I również znana jest cukrzyca ciążowa, na którą chorują kobiety w okresie ciąży. Ona mija po tym czasie, oczywiście musi być leczona, po okresie ciąży mija, ale kobiety te są w grupie ryzyka zachorowania w swoim życiu na cukrzycę typu 2. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na te podstawowe różnice między cukrzycą typu 1, typu 2. Już o pierwszej rzeczy powiedziałam, że na cukrzycę typu 1 zachorowują dzieci, młodzież i młodzi dorośli, natomiast na cukrzycę typu 2 zachorowują osoby starsze. Mówi się, że granica wiekowa to jest gdzieś około 40-45 lat. Co jeszcze? Jeśli chodzi o cukrzycę typu 1, to istnieje predyspozycja genetyczna do nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej. Jest to tak zwana choroba z autoagresji związana z defektem systemu odpornościowego, czyli systemu immunologicznego. Natomiast Natomiast czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu cukrzycy typu 2 jest wysokie BMI, a to się wiąże bardzo często z nadwagą i otyłością. I tu za chwilę Magdę zapytam o to BMI, ale również predysponuje do zachorowania na cukrzycę typu 2 nadciśnienie tętnicze. Magda, proszę powiedz dwa zdania o wskaźniku masy ciała, czyli wskaźnik BMI.
Wskaźnik masy ciała to jest masa podzielona przez wzrost do kwadratu. Możecie Państwo sobie obliczyć masę w kilogramach i wzrost w metrach do kwadratu. Pokazuje nam ona, czy nasza masa ciała jest prawidłowa w stosunku do wzrostu i norma taka prawidłowa jest od 18,5 do 24,9. Warto wziąć teraz kalkulatory i policzyć, jakie Państwo macie BMI.
Tak, a ja przypominam, że wysokie BMI predysponuje do zachorowania na cukrzycę typu 2. I nadal mówię o różnicach między cukrzycą typu 1 a 2. Na jedynkę zachorowują osoby szczupłe z prawidłową masą ciała, natomiast właśnie na cukrzycę typu 2 mogą zachorować osoby z nadwagą i otyłością. I wiecie Państwo, jest taki spory problem w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam młodzi ludzie jedzą dużo tak zwanych fast foodów, są to posiłki wysokokaloryczne i tam u dzieci i młodzieży pojawia się statystycznie widoczna nadwaga, czy nawet otyłość i pojawia się mimo tego młodego wieku cukrzyca typu 2. To tak jako ciekawostkę
ale
chciałam powiedzieć.
Ale może się wtrącę, dzieje się to też również w Polsce. W programie, w którym ja mam okazję uczestniczyć, jesteśmy, jakby widzimy wyniki badań młodych 10-latków, 11-12-latków i widzimy przez 2 lata, obserwujemy ich poziomy cukru we krwi i już te osoby właśnie z nadwagą i otyłością mają cukrzycę właśnie spowodowaną, znaczy podwyższony może cukier, nie zawsze cukrzycę, ale podwyższony i insulinę bardzo podwyższoną, czyli insulinooporność, która jest takim czynnikiem do powstania cukrzycy, więc już też na polskim tutaj naszym, w polskim społeczeństwie też ten problem zaczyna się pojawiać w tak młodym wieku.
Tak, tu właśnie bardzo ważna uwaga, że o tej insulinooporności, że jest dużo insuliny w organizmie, a nie może działać. Zasadniczą różnicą też między cukrzycą typu 1 a typem 2 jest sposób leczenia. Cukrzyca typu 1 jest tak potocznie nazywana nieraz cukrzycą od początku insulinozależną, ponieważ dochodzi do całkowitego jej braku. Leczenie polega na podawaniu insuliny z zewnątrz. Natomiast cukrzycy typu 2 czasami przez długie lata są podawane doustne środki obniżające poziom glukozy we krwi, a podawanie insuliny jest zazwyczaj dalszym etapem leczenia. I chciałam tu Państwa uwagę zwrócić na to, że wśród osób starszych istnieje taka fobia przed insuliną. Te osoby, kiedy dowiedzą się, że powinny brać insulinę, się bardzo boją. Bo po pierwsze, po prostu boją się zastrzyków, a po drugie, wyobrażają sobie, że są tak bardzo chorzy. To jest bardzo błędne rozumowanie i bardzo Państwa na to uczulam, że należy się bać wysokich poziomów cukru we krwi, bo one uszkadzają nasz organizm. Natomiast insulina jest ogromnym dobrodziejstwem. Insulina została odkryta niecałe 100 lat temu. Wcześniej, kiedy ktoś zachorował na cukrzycę typu 1, skazany był na śmierć. Kiedyś 12-letnia dziewczynka w takim konkursie literackim napisała baśń, taka dziewczynka, która zachorowała na cukrzycę, napisała baśń o kropelkach życia. O tak nazywała insulinę. Insulina jest dla człowieka hormonem życia. Insulina reguluje przemianę materii, reguluje funkcjonowanie naszego organizmu, reguluje wzrastanie i rozwój. Jest odpowiedzialna za spożywanie, za przyswajanie spożywanych posiłków. Dzisiaj troszkę bardziej skupię się na cukrzycy typu 2, więc tej cukrzycy, na którą chorują ludzie starsi. I jeśli chodzi o objawy tej cukrzycy, to można tych chorych podzielić na kilka grup. Pierwsza grupa chorych to pacjenci, u których jakby bez objawów klinicznych ta cukrzyca jest bezobjawowa i wykrywana jest zupełnie przypadkowo, na przykład przy badaniach okresowych, czy badaniach profilaktycznych, czy w jakichś akcjach badania poziomu cukru we krwi. Jak to ja mawiam, dobrze, że dzisiaj ludzie w domach mają aparaty do badania poziomu cukru we krwi, czyli glukometry, i u cioci na imieninach wszyscy po kolei badają sobie poziom cukru we krwi. No i niestety bywa tak, że nieraz można, niestety albo stety, prawda, że zostanie przypadkowo wykryta cukrzyca, która by tam w sposób taki cichy robiła w organizmie złe rzeczy, te powikłania, bo my tak potocznie nieraz nazywamy cukrzycę, że jest cichym zabójcą. Druga grupa chorych to pacjenci z takimi objawami wzmożonego pragnienia, z tego oddawania moczu, osłabienia, zaburzenia widzenia. Mogą być też powtarzające się infekcje grzybicze lub bakteryjne, na przykład częste zakażenia dróg moczowych, mogą ewentualnie sugerować i należy zrobić badanie poziomu glukozy we krwi. Ale również pacjenci już z poważniejszymi powikłaniami, na przykład ktoś ma ostry zawał serca, okazuje się, że ta osoba choruje na cukrzycę, o tym nie wie, ta cukrzyca spowodowała takie uszkodzenie naczyń krwionośnych, że doszło do zawału serca lub udaru. Mówi się często jeśli ktoś taki umrze na zawał, to on tak naprawdę umarł na cukrzycę. Trzecia grupa chorych, jeśli chodzi o objawy w cukrzycy typu 2, to tacy pacjenci, którzy są diagnozowani na podstawie tak zwanych późnych powikłań związanych z uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze strony narządu wzroku, nerek, z tak zwaną stopą cukrzycową. Jest takie ciężkie powikłanie stopy cukrzycowej. Sama byłam kiedyś świadkiem, będąc w szpitalu na chirurgii, kiedy przywieziono gdzieś z północy Polski pacjentkę z bardzo dużą otyłością, która miała zespół stopy cukrzycowej, kończyna dolna do amputacji. Ona nie wiedziała, że choruje na cukrzycę. Chcę Państwu pokazać, że jest to groźna choroba, ale dzisiaj w dobie dostępności glukometrów, w dobie dostępności badań może być ona wykryta w miarę szybko i poddana prawidłowemu leczeniu. Jeśli chodzi o leczenie cukrzycy, to tak jak powiedziałam, w cukrzycy typu 1 podajemy insulinę, natomiast w cukrzycy typu 2, proszę Państwa, na początku, kiedy wyłapaliśmy dość szybko podwyższony poziom cukru we krwi, a jaki to jest podwyższony? Naczczo, jeśli przekracza 100, to już jest, właściwie jak przekracza 99, dokładnie według wskazań Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, to wtedy jest to już stan do obserwacji. I co wtedy? Proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę na swoje odżywianie, czyli absolutnie prawidłowo się odżywiać, zastosować regularną aktywność fizyczną, oczywiście dostosowaną do możliwości, i może się okazać, że po 2-3 miesiącach jest bardzo dobre wyrównanie glikemii, czyli bardzo dobry poziom cukru we krwi, bez żadnego dodatkowego leczenia. Jeśli natomiast okaże się, że to dobre odżywianie i aktywność fizyczna, czyli ten dobry styl życia, no niestety nie pomógł, to wtedy lekarz, diabetolog czy lekarz rodzinny wprowadza lek doustny. Patrzymy, jaki będzie tego efekt. Znów staramy się oczywiście o dobre odżywianie, aktywność fizyczną, zażywamy regularnie tenże lek. No i być może cukry będą w normie, ale jeśli się okaże, że nie, lekarz wprowadza lek z drugiej grupy, a w końcu, jeśli dojdzie do takiej potrzeby, wprowadzana jest insulina. I ta insulina jest czasami wprowadzana tak, że jest tak zwane leczenie skojarzone. I leczenie doustne, i insulina. Jeśli ono nie jest skuteczne, całkowicie pacjent przechodzi na leczenie insuliną. Ja tylko już, bo oddaję Magdzie głos, ja tylko apeluję, proszę Państwa, proszę się nie bać insuliny. Magda, oddaję Tobie głos, kilka wskazówek żywieniowych.
Jako od strony dietetycznej chciałam zwrócić uwagę na aspekt tego, żeby dieta była jak najmniej przetworzona. To znaczy, żeby było jak najwięcej warzyw, surowych przede wszystkim, żeby owoce ograniczać do minimum, maksymalnie 2 porcje dziennie, czyli na przykład 1 jabłko i na przykład 1 pomarańcz. I wystarczy nam, jeżeli chodzi o owoce, bo owoce są źródłem cukru prostego i w przypadku, kiedy już ta cukrzyca występuje, trzeba szczególnie uważać na owoce, mimo że są uważane za zdrowe, jeść więcej warzyw. Stosować techniki kulinarne bardziej takie delikatniejsze, unikamy smażonych potraw wysoko energetycznych w panierkach, bardziej gotujemy, dusimy, pieczemy, grillujemy na takiej patelni bez dodatku tłuszczu, dzięki czemu te potrawy mają lepszy skład. Zwracamy uwagę na to, żeby unikać cukru dodanego do płynów, unikamy cukru w herbacie, w kawie, słodkich napojów, soków, bardziej kierujemy się w kierunku niesłodzonych napojów i wody. Również zwracamy uwagę na to, żeby produkty zbożowe były jak najmniej przetworzone, bardziej razowe, pełnoziarniste, grube kasze, ryż bardziej brązowy niż biały. Nie rozgotowujemy produktów zbożowych, bardziej al dente zjadamy. I również można stosować taką technikę, taki trik, kiedy gotujemy kaszę, ryże, makarony, również ziemniaki i po ugotowaniu wkładamy do lodówki. W ten sposób stworzy się tak zwana skrobia oporna, która powoduje, że zmniejszamy wchłanialność cukru z tego produktu. W takim przypadku lepiej jeść wtedy ten produkt na drugi dzień, ale nie odsmażamy go na cebulce z masłem, tylko go zalewamy na przykład gorącą wodą, żeby temperaturę uzyskać w miarę taką do obiadu, powiedzmy, i spożywamy ten produkt na drugi dzień, mamy mniejszą wchłanialność cukru. W związku z tym warto też zwrócić uwagę na to, żeby jak najwięcej było tych produktów nieprzetworzonych, takich bardziej al dente, bardziej takich, które możemy troszkę pogryźć, dłużej pomielić. I zwracamy też uwagę na to, żeby unikać wszelkiego rodzaju jakichś nadziewanych ciasteczek, czy tam cukiereczków i tak dalej. Szukamy słodkiego bardziej w naturalnych produktach i tę słodycz uzyskujemy z podstawowych produktów w ciągu dnia, co nie znaczy, że nie można sobie na przykład zamienić cukru na słodzik, ale słodzik też nas nie zwalnia z tego, że mamy tego słodzika używać bardzo dużo. Bardziej zwracamy uwagę na to, żeby te słodziki też były z umiarem przez nas stosowane, żebyśmy ten słodki smak po prostu niwelowali, bo smaki się zmieniają, a tylko trzeba się przystosować do tego, jakiś czas po prostu spróbować ten cukier powoli odstawiać i zobaczymy, że to, co kiedyś było dla nas bardzo dobre, może być teraz za słodkie, ale musimy dać sobie też czas, żeby te kubki smakowe troszkę odświeżyć.
program o cukrzycy skończę taką myślą. Proszę Państwa, nie wolno machać ręką i mówić, a to tylko cukrzyca, z tym można żyć. Owszem, można żyć, ale jak i jak długo? I jeszcze, nie ma żadnych cudownych metod leczenia cukrzycy. Nauczmy się i chciejmy dbać o swoje zdrowie, o swoje odżywianie, o swoją aktywność fizyczną. Życzymy Państwu zdrowia.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.